Magazyn powiatu ełckiego.
Dzień dobry, naszym gościem jest pan Marek Chojnowski, starosta powiatu ełckiego. Witamy.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
A naszą rozmowę zaczniemy od tego, że powiat ełcki jest samorządowym liderem edukacji.
No, tak się złożyło akurat. Wszystkie działania, które realizujemy w naszych szkołach, w naszych placówkach edukacyjnych i związanych z edukacją, no, pokazały to, że rzeczywiście dobrze zostaliśmy ocenieni. Komisja, do której zgłosiliśmy swoje dossier, oceniła nas na ponad 90 punktów na 100 możliwych. To jest jeden z lepszych, w zasadzie chyba najlepszy wynik w całej Polsce. I w związku z tym dostaliśmy taki jeszcze, oprócz tego, że jesteśmy samorządowym liderem edukacji, bo to jak się przekroczy bodajże 60 czy ile punktów, to wtedy ci, co przekroczą, dostają taki tytuł samorządowy lider edukacji, a my dostaliśmy jeszcze takie wyróżnienie primus, czyli najlepszy, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, a to jest docenienie naszej pracy, naszego zaangażowania w to, żeby nasza edukacja była na coraz lepszym poziomie. Dodatkowo jeszcze jedna nasza pani dyrektor zespołu szkół numer 1 imieniem Jędrzeja Śniadeckiego została wyróżniona taką specjalną nagrodę, została menadżer edukator roku. Więc też jest to docenienie tego, co się w tej szkole dzieje, jak się ta szkoła zmienia na tle innych placówek naszych. I to jest, no mówię, takie bardzo, bardzo fajne wyróżnienie, które nas cieszy, no, że zostaliśmy zauważeni. To myślę, że fajnie jest, że ktoś z boku, bo to ocenia taka komisja złożona z fachowców w dziedzinie edukacji, z różnych uczelni, panów profesorów, więc tutaj ta, moim zdaniem, ocena jest bardzo obiektywna i to, co się w naszych szkołach dzieje, wkład, który my dajemy do realizacji zadań tych oświatowych jest duży i takie są efekty. Zresztą widać to po naszych szkołach, jak się zmieniają, jak zmienia się infrastruktura wokół szkół, ciągle coś się dzieje. Teraz też zostaliśmy zakwalifikowani do następnego projektu, który będzie realizowany w dwóch szkołach, w zespole szkół numer 5, w zespole szkół numer 1. Prace związane z tak zwanymi uczniami o specjalnych potrzebach, czyli no, taki wniosek, to jest ponad 4 bodajże i pół miliona złotych, więc kawał grosza, gdzie będą różne działania takie inwestycyjne robione w tych dwóch szkołach. Między innymi w zespole szkół numer 1 pojawi się w starym szybie windowym, który tam jest, będzie winda, którą uczniowie, którzy będą mieli takie potrzeby, będą mogli sobie wjechać na górę do auli. Więc myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna rzecz i taka poprawiająca dostępność dla uczniów, no, ze specjalnymi potrzebami. Zresztą podobnie i w zespole szkół numer 5, to prawda, tam winny nie będzie, ale inne działania, które są niezbędne, żeby takie udogodnienia zrobić, będą realizowane. Tak, to jest na razie decyzja zarządu województwa, komisji konkursowej. Jeszcze umowy nie podpisaliśmy, ale już rzucam hasło, że następne rzeczy będą się w naszych szkołach dziać. No, czekamy teraz też na takie środki, które się może pojawią, bo ciągle mamy, że tak powiem, za plecami naszą szkołę, zespół szkół mechaniczno-elektrycznych, budynek przy dużym kościele, który mamy dokumentację na termomodernizację. W zasadzie no, taki remont zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, uzgodnione to jest z konserwatorem zabytków, co tam trzeba zrobić, więc czekamy na jakieś pieniądze, czy to będą, nie wiem, z ochrony zabytków, czy z edukacji, no być może takie pieniądze się pojawią, ale jesteśmy przygotowani, żeby takie dalsze działania zrobić. No, wspomnę też, że poprawiliśmy bazę sportową w naszych placówkach. Też sporo nas to kosztowało, bo to były dwie sale gimnastyczne wyremontowane, czyli w zespole szkół numer 5 i w zespole szkół numer 2. Dodatkowo boisko przy piątce, pierwsze boisko przy tej szkole, nigdy tam nie było boiska. Też boisko przy mechaniaku nowe, więc dzieje się. A jeszcze no, chociażby teraz w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym będzie nowy Nowy Plac Zabaw. Już działania w tym kierunku robimy. No niestety tamten w zasadzie po 15 latach już trzeba to wymienić, będzie nówka. No i 2 bodajże września było otwarcie naszej, przynajmniej pewno jednej z większych inwestycji, czyli no hali tenisowej przy zespole szkół numer 1. Przy czym to nie tylko sama hala, ale całe zagospodarowanie terenu wokół szkoły, drogi, no też wymiana kotła do ogrzewania już działa, pracuje, więc wszystko jest okej. Więc z pieniędzy sporo idzie. Dodatkowo jeszcze też wspieramy nasze szkoły w tych projektach takich miękkich, czyli w Erasmusach różnego rodzaju. Każda szkoła, w każdej szkole praktycznie takie Erasmusy są realizowane. Młodzież wyjeżdża na staże zagraniczne, czy to mówię do Hiszpanii, Włoch, do Portugalii, więc dzieje się dużo i to zostało docenione.
Świetnie, że są takie przedsięwzięcia i takie możliwości pozyskania środków, dzięki którym uczniowie w powiecie ełckim mają szansę jeszcze lepiej rozwijać skrzydła. My zmienimy trochę temat. Kancelaria starostwa jest w nowej lokalizacji. Od 1 października przeniosła się piętro niżej.
Tak, no podczas remontu naszego budynku, wspólnego budynku z miastem, doszliśmy do wniosku, że no warto by pewne rzeczy uporządkować. Między innymi, tak jak miasto ma kancelarię ogólną na poziomie tak zwanym zero, czyli tam, gdzie są te automatyczne drzwi, które się otwierają od strony Straży Miejskiej. Tam jest i winda, wszystko jest naprawdę fajnie. Tam jest kancelaria Urzędu Miasta i obok jest, można powiedzieć, drzwi w drzwi jest kancelaria od środy zeszłego tygodnia, kancelaria starostwa powiatowego. I tam wszyscy, którzy mają jakieś sprawy do załatwienia, zapraszamy śmiało, można, już to działa, wszystko jest, że tak powiem, dobrze. Myślę, że to bardzo ułatwi mieszkańcom, bo często zdarzało się tak, że przychodzili do nas, a okazywało się, że trzeba papiery zanieść do Urzędu Miasta, więc przez cały budynek trzeba było przejść, bądź wyjść na zewnątrz, to okrążyć. A teraz, tak powiem, jak nie tu, no to tu. Więc jest, myślę, że to będzie bardzo wygodnie dla wszystkich mieszkańców.
Raz, że nie trzeba już pokonywać schodów. Dwa, jeśli są do załatwienia kwestie w obu urzędach, no to wszystko koło siebie sprawniej, szybciej.
Dokładnie.
I poręczniej. Bezpieczniej i wygodniej jest na trasie Milewo-Turowo. Co to za inwestycja drogowa?
Znaczy to taka, można powiedzieć, nieduża inwestycja, bo to jest raptem 1,5 kilometra, można powiedzieć, modernizowanej drogi. No ponad 2 miliony złotych nas to kosztowało. I jak co roku takich różnych inwestycji robimy sporo. I to ta, że tak powiem, inwestycja skończyła się, no, mówię, no, jakoś tak no, w zeszłym tygodniu, pod koniec września w zasadzie, żeśmy zakończyli tam roboty. Przy czym no, szykujemy się do następnych. No, teraz w zasadzie w końcowej realizacji dokumentacji są 2 drogi, które podejrzewam, że w przyszłym roku rozpoczniemy przebudowę. Czyli Sędki, Pisanica, aż tam granica województwa. No i druga Wysokie Pisanica. To jest ponad 40 milionów. Takie inwestycje jeszcze drogowe, żeśmy naraz nie robiliśmy. To w przeciągu 2 lat następnych będzie realizowane. Więc jest to no, duży wysiłek z naszej strony, ale też i środki. No, 85% pozyskane z Funduszu Europejskiego dla Warmii i Mazur. No to jest fajna rzecz. Oczywiście też kończymy, czy realizujemy drogę w stronę Rajgrodu. Tutaj myślę, że wszyscy są zadowoleni, że do Mrozów można już ścieżką rowerowo dojechać. W pierwszej części ona jest taka, można powiedzieć, tymczasowa, ale spokojnie można już tam jeździć. Tutaj
jest bezpiecznie.
Jest zdecydowanie bezpiecznie i tak jak czasami tam przejeżdżam, no to widzę, że bardzo dużo ludzi korzysta. Rowerkami sobie śmigają tam po tej ścieżce. Nie jest ona do końca jeszcze urządzona, ale już jest normalnie do użytku. Tutaj we współpracy z nadleśnictwem żeśmy to uszykowali, można powiedzieć, własnymi środkami. Do skrętu znaczy w zasadzie do tego wiaduktu, który tam jest nad Esko, nie? Więc ta część jest zrobiona takim, że tak powiem, domowym sposobem i myślę, że bardzo fajnie to się sprawdza. I jedziemy teraz dalej w stronę Kałęczyn, Wiśniowa. W samym Wiśniowie odcinek został zrobiony. W tym roku od strony Ełku jedziemy do właśnie w stronę Kałęczyn. W przyszłym roku chcemy zacząć, że tak powiem, czyli kończenie tej drogi od drugiej strony. Tam jeszcze na pewno z 2 lata zajdzie na realizację tej drogi. Tutaj realizujemy ją z Funduszu Rozwoju Dróg Rządowego, nie? Czyli nie są unijne pieniądze, ale rządowe. Nie? Więc tutaj tak żeśmy sobie wymyślili, że akurat ta droga, ona jest istotna ze względu tego, że ona łączy 2 województwa. Jakby można tutaj skrótem sobie od strony zachodniej przejechać przez nasz powiat na Podlasie w stronę Rajgrodu. Bardzo piękne miejsce, więc warto ją zrobić. Rzeczywiście już ona wymaga modernizacji. Z drugiej strony powiat grajewski, z którym rozmawiamy, też realizuje tam inwestycje, czyli droga praktycznie będzie zrobiona. Oni też robią z tamtej strony ścieżkę rowerową. Spotkaliśmy się już chyba z 2 razy, jak to zrobić, żeby te ścieżki się spotkały, a nie żeby powstały 2 ścieżki. Jedna po jednej stronie, druga po drugiej stronie. Czasami jak się koleje buduje, jak się mówią, że czemu powstały 2-torowe trasy. No bo zaczęli z 2 stron i się nie spotkali.
Prawie jak drążenie kanału La Manche.
Dokładnie, więc to tak to jest. I tutaj z Grajewem żeśmy uzgodnili, że będziemy realizowali tak, żeby i z naszej strony ścieżka doszła, i z ich, i myślę, to z korzyścią dla obu powiatów. To jest fajna rzecz i to tak mówię. Pozostało jeszcze nam jakby w stronę Giżycka zrobić drogę, czyli tutaj Ełk przez Kaltki, Stare Juchy, Kaltki tam na Giżycko. Więc to jakby taki wtedy fajna taka na skos droga będzie przez nasz powiat. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni, jak ona. Bo to jest istotne ze względów takich właśnie organizacyjnych, ale też i widzimy, co się dzieje na drogach, więc to taka droga się zawsze przyda w dobrej jakości. Nie?
Zwiększenie bezpieczeństwa to dokładnie najważniejsza funkcja na pewno i plus. Ale kolejny to też wzmocnienie oferty turystycznej. Lepsze drogi, szybszy dojazd, bezpieczniejszy, to zwiększa siłę magnesu, który przyciąga tutaj turystów.
Dokładnie, tym bardziej, że SK już jest, że tak powiem, jechałem w sobotę, więc jest otwarta pod Łomżą, więc jest super. Jedzie się bardzo dobrze. Aczkolwiek jeszcze stare znaki zostały zdjęte, więc człowiek się zastanawia. Jedzie 2-pasmuską, a tam jest 60, zakaz wyprzedzania, więc po prostu otworzyli, ale jeszcze znaków nie zdjęli, więc to tak, nie wiem, jakby jakiś dociekliwy policjant mógłby się doczepić. Ale wszyscy jadą normalnie, tak jak na SC120, no na przykład.
Rozmawialiśmy o bezpieczeństwie, porozmawiajmy o poradniku bezpieczeństwa. W ostatnich latach poziom zagrożeń wobec Polski znacząco wzrósł. W odpowiedzi na te wyzwania rząd przygotował właśnie poradnik bezpieczeństwa. Panie starosto, dlaczego warto do tego poradnika zaglądać?
Myślę, że warto zapoznawać się z takimi treściami, które jakby uświadamiają nam, co może się wydarzyć i co trzeba zrobić, żeby się nie wydarzyło złego. My byliśmy jako starostowie w styczniu na takim szkoleniu w Szkole Głównej Pożarnictwa. Rządowe szkolenie, wtedy już nam sygnalizowano, że taki poradnik bezpieczeństwa powstanie. Miał powstać gdzieś tam w czerwcu. Troszkę tam to się opóźniło, ale myślę, że to niewielka sprawa, bo został dopracowany, myślę, tak jak się w niego wczytuje. Można go sięgnąć po niego przez internet. Na stronie naszej jest link do, że tak powiem, w formie elektronicznej można sobie to ściągnąć, można sobie przeczytać, ale też wiem, że rząd planuje od 1 stycznia przyszłego roku dostarczyć taki poradnik do każdej rodziny, więc będzie rozsyłany. Nie każdy ma tam, że tak powiem, dobry dostęp do internetu, ale myślę, że w tych czasach to nawet i w telefonie można sobie to obejrzeć. Ciekawe rzeczy tam są, nie wiem, naprawdę, jak wyposażyć się apteczkę, w co się zaopatrzyć, no bo mamy taki jakby, nie wiem, nie, trudno to nazwać obowiązkiem, ale zalecane jest tak, żeby przez 3 dni jakiegoś zagrożenia, zadbać samemu o siebie, czyli mieć żywność na 3 dni, leki co najmniej na nie wiem, to na 3 to mało, ale po prostu mieć te najpotrzebniejsze rzeczy, środki higieny, wszystko to, no bo jakby w dalszym etapie odpowiedzialność za zabezpieczenie, nie wiem, żywności dla mieszkańców to jest gmina, czyli burmistrz, prezydent, wójt, nie? A następne jakby okresy. A ten początkowy okres, gdzie jest to, wiadomo, na początku będzie jakaś faza organizacji, gdzie owszem, my mamy przygotowane no, dokumenty, jak to trzeba zrobić. Oczywiście, wiadomo, w życiu wyjdzie pewno inaczej, bo dzieją się różne rzeczy. Ludzie mają przydzielone zadania, które są do wykonania, ale może zdarzyć się tak, że nie wiem, że coś się stanie, tych osób jednej czy drugiej nie będzie, trzeba je zastępować, więc jest to wszystko, mamy to dobrze opisane, jak to ma działać. Ale te pierwsze 3 dni to jest taki czas, gdzie tutaj będzie się to organizowało na poziomie, nie wiem, gminy, powiatu, województwa, a te pierwsze trzy dni no, trzeba jakoś też samemu, przynajmniej żywność, wodę, i tam w tym poradniku jest no, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy opisane, więc warto się z nim zapoznać i no, wziąć sobie pod uwagę, czy do serca niektóre sprawy. No, owszem, można powiedzieć, że tutaj, nie wiem, rząd, samorząd straszy mieszkańców, że coś się będzie działo. Ale to ja podam taki przykład. Był w, no, na trasie Ełk-Olecko był most, no i okazało się, że ten most podczas rozbiórki był zaminowany. Mhm. W komorze, mosty mają takie specjalne komory, gdzie tam były akurat w tym ładunki wybuchowe, no jeszcze z czasów wojny. I decyzją, że tak powiem, saperów trzeba było ewakuować całe straduny. Oczywiście tam niedaleko, bo to do Malinówki, szkoła tam sobie poszła pieszo, ludzie się tam dostali, bo to
rzut beretem
można powiedzieć, więc okej. I okazało się, że gdzieś tam, bo to trwało do wieczora, okazało się gdzieś tam w godzinach popołudniowych, że niektóre starsze osoby akurat, zresztą to nie ma znaczenia, czy starsze, czy młodsze, bo to w jakimś takim napięciu dzieją się różne rzeczy, na przykład z leków swoich niezabranych, które biorą i pojawił się problem. No bo jak... No, jak nawet jakby się ktoś miał takie leki, no to na czyją odpowiedzialność to, załóżmy, dać temu człowiekowi, który, załóżmy, tego potrzebuje. No musi być lekarz, musi stwierdzić, musi, nie wiem, wypisać receptę i tak dalej, nie? Więc pojawiły się takie kłopoty, nie? Więc, ale zostało to jakoś fajnie opanowane, bo po kontakcie z Promediką, że tak powiem, lekarz rodzinny, który tam funkcjonuje w Stradunach, już się pojawił w Malinówce, wszystko to zostało fajnie zorganizowane. Udało się to zrobić, ale to taki, mówię, bardzo prosty przykład, że w zasadzie można powiedzieć, no znikąd się zagrożenie, można powiedzieć, te materiały wybuchowe leżały tam wiele lat, nie, nic się nie działo, ale wiadomo, chcąc je stamtąd zabrać, no trzeba było ludzi ewakuować. No i co w tym momencie? Czyli takie sytuacje mogą się zdarzyć, czyli trzeba pamiętać o lekach, pamiętać o dokumentach, pamiętać o gdzie to wszystko przygotować, jak to zrobić, więc takie rzeczy są istotne i warto, żeby się ludzie z tym zapoznali. Mówię, dla swojej, bo tak powiem, dla swojego bezpieczeństwa, dla swojego dobra. Bo...
Tak jest, trzymamy kciuki, aby te scenariusze w poradniku bezpieczeństwa nigdy nas nie dotknęły, ale lepiej plan mieć.
Nie, no dokładnie, to wiecie, no tak samo po cholerę jest poduszka powietrzna w samochodzie, no nie, można powiedzieć, że nie używam jej na co dzień, nie? Ale jak coś się stanie, no to ona, że tak powiem, pozwala przeżyć na przykład, nie? Więc to takie rzeczy te w tym poradniku są, które no, pozwolą, nie wiem, zachować życie, zdrowie. Tak to wygląda.
Panie starosto, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Dobrego tygodnia.
Magazyn Powiatu Ełckiego.